Kto do tej pory nie wybudował sobie wymarzonego domu pod lasem, teraz może mieć z tym trudności. Rząd nosi się z zamiarem zlikwidowania tzw. WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy. Na ich podstawie można się było budować tam, gdzie nie było uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla wielu inwestorów było to jedyne wyjście, bo obecnie planami objętych jest zaledwie 30% powierzchni kraju. W Szczecinie połowa. Według zamierzeń rządu teraz będzie można budować domy lub osiedla tylko tam, gdzie są plany lub jest już inna zabudowa, czyli innymi słowy, nie ma sąsiadów, nie będzie domu. To wywołało falę krytyki. Z drugiej strony nie brakuje zwolenników likwidacji decyzji o warunkach zabudowy. Wskazują oni na wiele patologii, którym WZ-ki sprzyjały. Dzięki nim zdarzyło się, że powstawały inwestycje budzące społeczny opór i protesty. To uporządkuje miasta, mówi Krzysztof Sar, przedsiębiorca budowlany z Kołbaskowa.
To jest pomysł idący w bardzo dobrą stronę, który pozwoli uporządkować architekturę i po wielu latach budowania na pewnych prowizorkach, jakimi były tak zwane WZ-ki, warunki zabudowy terenu, lepiej budować na planach zagospodarowania terenu. Powinniśmy cierpliwie tworzyć plany zagospodarowania i tworzyć architekturę na bazie planu zagospodarowania.
Tylko 30% obszaru całego kraju objętych jest planami zagospodarowania przestrzennego. To gdzie ci ludzie mają się budować?
Jeśli 20 lat temu zaczęliśmy budować, tworzyć architekturę i nie mieliśmy w ogóle planu zagospodarowania, a dzisiaj potrafimy w gminie zbudować plac zabaw za 100 tysięcy, to ja zadaję pytanie, czy my powinniśmy budować plac zabaw za 100 tysięcy, czy tworzyć plan zagospodarowania? Ja wolałbym, żeby tworzyć plan zagospodarowania, bo na bazie tych planów nasze życie, nasza architektura i to, co tworzymy za nasze wielkie pieniądze z oszczędności i z kredytów bankowych, będzie wyglądało porządnie.
Śledzi pan, jak wygląda sytuacja z planami zagospodarowania przestrzennego? Gdzie są, gdzie ich nie ma?
Obserwuję, co się dzieje w gminach ościennych, tych gminach, które można powiedzieć uratowały nam życie, to znaczy w gminie Dobra i w powiecie Polickim i w gminie Kołbaskowa również w powiecie Polickim. Gdyby nie cudowna praca poprzedniego wójta i aktualnej pani wójciny w gminie Dobra, to ceny nieruchomości kosztowałyby 3 albo 5 albo 10 razy więcej. Oni pozwolili nam tworzyć architekturę na bazie WZ-ek. Ale dzisiaj, kiedy już architektura została opanowana i plany powstają, to warto zastanowić się, czy nie należy z tym skończyć. Być może dajmy sobie na to jeszcze rok czasu, ale uważam, że polityka państwa, centralna polityka państwa powinna wspierać gminy w tworzeniu planów zagospodarowania, również finansowo.
Z przedsiębiorcą budowlanym Krzysztofem Sarem, członkiem Północnej Izby Gospodarczej, rozmawiała Anna Kafel, z nami goście Wiesława Rybińska, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin.
Dobry wieczór Państwu.
Profesor Marek Dudkowski, geograf i planista, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Norbert Lenart, doradca finansowy i kredytowy, firma Nord Finanse.
Dobry wieczór Państwu.
I gościmy także Przemysława Wojnarowskiego z Instytutu Studiów Regionalnych, analityka rynku nieruchomości.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, nie wiem, która to już nasza rozmowa i które spotkanie dotyczące czy oscylujące wokół zmian w prawie budowlanym, zmian dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, ale było ich sporo. Przypominam sobie, że samych nowelizacji i rozporządzeń, zapisów było tyle, że zdają się, no, już przekraczać liczbę powieści Kraszewskiego, bo ostatnio naliczyliśmy tych zmian 230 parę. Teraz szykuje nam się kolejne pytanie, czy to rozwiązania idące w dobrym kierunku, czy być może wątpliwe? Panie profesorze, na początek Marek Dudkowski.
No to jest bardzo ambitne zamierzenie, żeby połączyć to, co nazywamy prawem budowlanym z tym, co nazywamy prawem o planowaniu przestrzennym, chociaż ono jest oczywiście od prawa budowlanego słabsze, nowsze i no i może mniej szczegółowe. Także to trzeba powiedzieć, że ta próba dosyć ambitna no, zasługuje na uznanie. Natomiast powstała jednak projekt ustawy bardzo, bardzo obszernej, dotyczącej bardzo wielu, no, niby zbliżonych, ale jednak różnych dziedzin. Ja tak patrzę też trochę z punktu widzenia nauczyciela akademickiego. No, będzie to wymagało chociażby w zakresie nauczania urbanistyki, to jest W niewielu miejscach się tego naucza, gospodarki przestrzennej i pokrewnych dziedzin, całkowitej zmiany, dlatego że ktoś, kto będzie chciał być biegły w sferze całego kodeksu, będzie musiał mieć zupełnie inne przygotowanie.
Panie profesorze, to jeszcze w tej części, inicjując tak naprawdę naszą dyskusję po 21. Likwidacja WZ-ek to jest dobry pomysł? Tak czy nie?
Ale tam jest nadal przecież tam likwidacja WZ-ek. I to się tak mówi, to tylko nazwa została zlikwidowana. Istota tego, że będzie można budować poza obszarem objętym, znaczy uzyskać zgodnie z nową nomenklaturą zgodę budowlaną, poza obszarem objętym miejscowymi planami, istnieje, są całe rozdziały przecież tam, że można będzie budować na obszarach objętych planami miejscowymi i na obszarach pozostałych.
Dyskusję inicjował profesor Marek Dudkowski. Teraz czas na Przemysława Wojnarowskiego. Jak się panu podobają te propozycje?
Tu poza czasem antenowym żeśmy kontynuowali dyskusję.
No dyskusja była dość burzliwa.
Ja jestem praktykiem i odnoszę się do tego, co później z tego prawa jest stosowane w życiu. I dla mnie najistotniejszym elementem jest to, zresztą to, co pan redaktor powiedział, no przerażająca jest liczba tych ciągłych zmian, tak? 230 poprawek i zmian w przepisach prawa. No powoduje to, że to nasze prawo staje się niespójne i jest jeszcze rozorane specustawami i konia z rzędem temu, kto jest w stanie normalnie podejść i racjonalnie interpretować te przepisy już w życiu. I dlatego twierdzę, że tak, idee są szczytne i bardzo sobie cenię, że są myśli do porządkowania tej gospodarki przestrzennej i tego wszystkiego, tylko ja się boję, że dojdzie do patologii już egzekwowanie tego prawa, bo instytucje państwowe i samorządowe będą musiały się od nowa uczyć tych przepisów, od nowa interpretować, czyli upłynie znowu jakiś czas do tego, kiedy zacznie wreszcie funkcjonować normalność. I ja się tylko boję, że zaraz znowu po 6 miesiącach przyjdzie zmiana i znowu będzie kolejny paraliż. Więc
ja dzisiaj sprawdziłem, dokładnie w połowie 2015 roku rozmawialiśmy o tym, że budowa domu nie będzie wymagała wydania pozwolenia, będzie wystarczało zgłoszenie do Urzędu Gminy albo Urzędu Miasta. Maksymalny czas, po którym zgłaszający będzie mógł rozpocząć prace budowlane, miałby się skrócić o połowę. O tym rozmawialiśmy w roku 2015. Teraz słyszymy o tym, że nastąpi likwidacja decyzji o warunkach zabudowy, natomiast ważną rolę odgrywać będą plany zagospodarowania przestrzennego. W całej Polsce tych planów mamy mniej więcej 30%. Jeśli chodzi o Szczecin, 49,9, czyli już 50, możemy powiedzieć, już 50, czyli
45.
Połowa. Czyli połowa. Jak w takim razie odnaleźć się w tych regulacjach? Czy one mają sens?
Znaczy, one z punktu widzenia klienta będą miały sens, jeżeli to faktycznie przyspieszy te procedury. Rozmawialiśmy o tym w 2015 roku, chyba zresztą tutaj pani z Wydziału
Wiesława
Planowania,
Rebińska, pani Wiesława Rebińska.
I też rozmawialiśmy i podchodziliśmy do tego z takim optymizmem. Tylko kwestia była interpretacji tych przepisów i umiejętności stosowania tego prawa w życiu. I dlatego ja, będąc praktykiem, i patrząc z punktu widzenia klienta, to ja po prostu chciałbym dostać informację, że jako zwykły klient nie będę potrzebował przyjść 6 doradcami, który każdy będzie tłumaczył i walczył o to, żebym dostał zwykłe pozwolenie na przykład na budowę.
Tak? Drodzy Państwo, to wyjaśnijmy sytuację właśnie z perspektywy klienta i to pytanie do pani dyrektor Wiesławy Rabińskiej. Jeśli deweloper będzie chciał wybudować osiedle w miejscu, gdzie do tej pory nie było innej zabudowy, albo klient wymyśli sobie, że chciałby się odgrodzić od całego świata i wybudować sobie mały domek pod lasem, będzie w stanie to zrobić, czy nie? Jeśli tak, to przy jakich uregulowaniach i przy jakich porządkach?
Panie redaktorze, przede wszystkim sprostuję, że projekt tej ustawy zmieniający szereg ustaw, m.in. ustawę o planowaniu, zagospodarowaniu, prawo budowlane, nie likwiduje decyzji o warunkach zabudowy, ale w znacznym stopniu ogranicza wydawanie tych decyzji. To, o czym powiedział pan redaktor, to sytuacja wygląda w ten sposób, że doprecyzowano definicję działki sąsiedniej, czyli nasza działka inwestycyjna, na której chcemy wybudować dom, musi graniczyć co najmniej Jednym
dokładnie
blokiem,
brzmi to...
o długości minimum 4 metrów z działką, która jest zabudowana.
No więc
to
właśnie.
To jest po pierwsze. Po drugie, funkcja, którą chcemy, czyli budynek na przykład jednorodzinny, oznacza, że na terenie, który będziemy analizować, funkcja ta musi być funkcją dominującą.
Czyli innymi słowy, pani dyrektor, czy to oznacza, że każdy, kto chciałby wybudować dom, jest skazany na sąsiedztwo?
Tak, musi być działka sąsiednia zabudowana.
Czyli nie ma możliwości samodzielnego mieszkania pod las?
Jeżeli w koło nie będzie żadnej zabudowy, nie ma takiej możliwości w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy.
Czyli wszystkich potencjalnych druidów, samotników musimy tutaj zasmucić, to się nie uda.
Chyba, że kupi sobie działkę 10-hektarową.
No ale zawsze ta działka graniczy gdzieś, tak? Jeżeli sąsiednia działka nie będzie zabudowana, to niestety...
Ale to właśnie pokazuje być może paradoks. Trochę się uśmiechnąłem, gdy Przemysław Wojnarowski powiedział o tych 10 hektarach, ale to chyba nie jest sprecyzowane, bo okazuje się, że granica tego 10 hektara może mieć te 4 metry, o których mówimy, tak?
Tak.
To teoretycznie jest to możliwe.
Metry, tak. Ale również obszar analizowany został zawężony, bo...
Chociaż to już siedlisko.
Siedlisko to jest inna sprawa, ale mówimy o takich domkach jednorodzinnych w mieście. Obszar analizowany, też jego granice wyznaczania zostały tutaj zawężone, ponieważ do tej pory było tylko minimum 3 fronty działki,
tak,
nie mniej niż 50 metrów, nie było określonego maksimum. Dzisiaj już jest to maksimum określone jako 6 frontów działki, czyli też ten obszar analizowany, z którego będziemy wszystkie parametry, funkcje właśnie dla danej inwestycji ustalać, niestety, ale będzie to mniejszy obszar analizowany. Poza tym decyzje o warunkach mogą być wydawane tylko na tak zwanym obszarze zurbanizowanym. Ustawa to definiuje. Pamiętajmy tylko, że ciągle mówimy o projekcie, który jest jeszcze teraz na etapie konsultacji, więc... No.
To po co nam będą w takim razie plany zagospodarowania przestrzennego? One będą nam do czegoś potrzebne, czy nie?
Plany zagospodarowania przestrzennego moim zdaniem są bardzo potrzebne. I ja uważam, że przede wszystkim powinno się lokalizować inwestycje na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego, które analizują dużo więcej uwarunkowań, jest szereg uzgodnień, dużo więcej jest ustaleń w tych planach niż w decyzjach o warunkach. Choć teraz ta ustawa wprowadza również przy decyzjach o warunkach tych, które będzie można wydawać, też więcej elementów do ustalenia, bo do tej pory był to wskaźnik zabudowy, linia zabudowy, wysokość, szerokość frontu budynku i elewacji frontowej, wysokość tej elewacji, natomiast będzie również trzeba ustalić kolorystykę elewacji i dachu, miejsca parkingowe, powierzchnię biologicznie czynną. Również jest ograniczenie, jeśli chodzi o uzbrojenie. Do tej pory było to tak, że do istniejącego lub projektowanego tam zapewnione mogło być to dostarczenie mediów w ramach umowy. Teraz jest to zapisane, że do istniejącego uzbrojenia. No wiemy, że nie wszędzie to uzbrojenie.
Jak tak panią słucham, pani dyrektor, jest to tak zachęcające, by rzeczywiście wziąć duży kredyt i się borykać z tymi wszystkimi zapisami, że myślę, te kwestie rozwinie Norbert Lenart. Ale jeszcze panią dyrektor Rabińską zapytam o te głosy, które pojawiają się z ust przedstawicieli deweloperów właśnie. Oni mówią tak, no jeśli my planujemy długoterminową inwestycję, to nie jest tak, że w ciągu roku postawimy osiedle, ale planujemy to zrobić w ciągu 8-10 lat. Czy ich obawy są uzasadnione, że mogą nie zdążyć i ktoś im cofnie decyzję i wówczas zostaną z niczym, bo a. nie zdążą wybudować tego osiedla, b. nikt nie będzie zainteresowany mieszkaniem w miejscu, na które nie ma pozwolenia.
To znaczy, prawdą jest, że ustawa wprowadza przepisy przejściowe mówiące o tym, że jeżeli rozpoczniemy jakieś postępowanie przed wejściem w życie tej ustawy, to prowadzi się je w oparciu o przepisy dotychczasowe. Ale jest jeden wyjątek, właśnie termin ważności decyzji o warunkach zabudowy. Dzisiaj decyzje są bezterminowe, teraz 2 lata i również dla decyzji, które zostały już wydane.
Czyli deweloperzy, którzy planują inwestycje długoterminowe, muszą tę długoterminowość zmieścić Dwa razy 365 dni, tak? Żeby...
Tak to wygląda na razie z tego projektu.
Zastanawiam się, czy da się wybudować dobre osiedle w 2 lata. Może się da, jak się ma dużo pieniędzy i dużo szczęścia. Norbert Lenart, doradca finansowy i kredytowy Nord Finanse. W kontekście tych propozycji to pan by doradzał wzięcie kredytu, żeby szybko postawić sobie jeszcze domek, kiedy te zapisy nie obowiązują, czy raczej by pan pokręcił głową i uprzejmie powiedział, że raczej bym nie polecał, nie doradzał?
Z tych informacji, które tutaj można usłyszeć, to lepiej taki kredyt i takie pozwolenie na budowę już uzyskiwać teraz, bo nie wiemy, jak będzie to działać w marcu, kwietniu, kiedy ustawa będzie wprowadzona. Nie wiemy też, jak banki będą interpretować nowe przepisy, bo wystarczy przypomnieć sobie ustawę o regulacji rynku rolnego, która została wprowadzona, gdzie praktycznie na kilka miesięcy sparaliżowała możliwość kredytowania działek, a nawet budowy nieruchomości, które nie były objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Mhm. Na szczęście to zostało uregulowane po kilku miesiącach i w tej chwili można powiedzieć, że rynek działa prawidłowo, ale też pytanie, czy taka regulacja, czy też poprawa do ustawy, jeżeli okaże się, że nie będzie to działało prawidłowo, będzie wprowadzona. Więc zdecydowanie warto te plany przyspieszyć tak, żeby otrzymać pozwolenie, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę i rozpocząć inwestycje przed wejściem w życie ustawy.
Niektórzy specjaliści w ogóle uważają, że plany zagospodarowania przestrzennego to przeżytek i coś, co raczej ogranicza możliwości rozwojowe miast i ich konkurencję. Inni wręcz odwrotnie, że brak planów i posługiwanie się warunkami zabudowy poddaje rozwój miast dyktatowi deweloperów po prostu. Do której opinii pan się skłania, panie profesorze? Potrzebujemy tych planów czy nie?
Oczywiście, że potrzebujemy. Chociażby z tego powodu, że wszystkie kraje, które mają wysoki poziom jakości życia, jak Kanada czy kraje skandynawskie najbliżej nas, mają żelazne prawo.
To czemu nam to idzie jak po grudzie? W skali ogólnopolskiej 30% terenów objętych planami.
No tak, ale jest wiele terenów, które nie będą zabudowywane. Chociażby w Szczecinie mamy jezioro Dąbie, mamy dużo, właściwie w Szczecinie prawie wszystkie. Albo są rozpoczęte, z tego co ja się orientuję, plany są objęte.
No można
planami
się pogubić, wchodząc na BIP Urzędu Miasta Szczecin, patrząc na te wszczęte procedury. Tego jest tak dużo i tak, no tak szybko przybywa, że nawet pani dyrektor z aprobatą kiwa głową, że jest to szalenie skomplikowane.
Dlatego, że to jest procedura, która wymaga partycypacji czy udziału bardzo wielu podmiotów i to jest zaleta, bo tam się, jak się już to już wszystko pouzgadnia, to wtedy już wiadomo, jest to jedyny dokument w polskim systemie planowania, który jest obowiązujący powszechnie, jest jedyny dokument prawny. Studium nie jest takim dokumentem, plan wojewódzki nie jest takim dokumentem. W innych krajach jest inaczej, a zatem nie, jest to taka zgoda społeczna, że tak to będzie wyglądało i ja uważam, że nie ma nic bezpieczniejszego i lepszego dla deweloperów, zwłaszcza przy takich sytuacjach długotrwałych, to jest posiadanie planu. Gmina już tutaj nie zmieni i wtedy, kiedy plan jest, to zupełnie inaczej wygląda uzyskanie tej zgody budowlanej.
No tak,
ona może
też
być wręcz milcząco uznana. Buduje
też
tak, jak zostało ustalone w planie i tu nie ma co dyskutować. Wszystkiego przestrzegam, papiery przynoszę i urząd nawet nie musi reagować.
Okej, okay, ale dochodzi także do nowelizowania planów. Kiedy i na jakiej zasadzie?
U nas te plany są bardzo rozdrobnione. One są kosztowne. Czasami jest tak. Oczywiście miasta też mają ograniczone możliwości wykonywania tego. Te służby planistyczne nie są za duże. Są przeciążone. No bardzo często pojawia się inwestor, pojawia się deweloper z jakimś pomysłem. Władze miasta są skłonne, czy właściciel terenu dotychczasowy jest skłonny tutaj rozmawiać. No to wtedy lepiej jest jeżeli to jest większy obszar, zrobić plan. I te, małe, te plany są nieduże obszarowo. I to z tam dawnym planowaniem, tak zwanym socjalistycznym, w związku z tym nie ma nic wspólnego. Ale jest też droga przez WZ-ki, która... To miał, ja pamiętam tą ustawę, bo jeszcze wtedy byłem młodym człowiekiem, z profesorem Kozielskim w Gdańsku współpracowałem. Groził kompletny paraliż planowania przestrzennego. Ratowało się z tego systemu tak zwanego socjalistycznego, który wcale socjalistyczny w gruncie rzeczy taki nie był, był ogólnoeuropejski. Co się dało? I w związku z tym, skoro plan był, był słowem tabu, padło słowo studium, które przetrwało. Ja pamiętam profesora, jak mówi, słuchajcie, wszystko się uspokoi, wróci normalność, rewolucja minie i wrócimy do normalnego planowania przestrzennego. I te WZ-ki to miało być narzędzie na sytuacje takie, że wiadomo, że nie ma planu, a to jest oczywiste, że trzeba udzielić pozwolenia.
Ale panie profesorze, to przykład...
Ale to się stało normą.
Przykład wzięty z życia. Miało być 300 tysięcy metrów kwadratowych mieszkań, będzie 20-hektarowe centrum logistyczne generujące duży ruch ciężarówek. Magazyny powstaną przy ulicy Rugiańskiej w miejscu znanym po wojnie jako Dolina Śmierci. 15 lat powstaje miejscowy plan zagospodarowania, który by nie dopuścił do takiej inwestycji. 15 lat. Jak to wytłumaczyć?
No ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Być może trzeba powiedzieć też, że gmina jest zobowiązana do prowadzenia polityki przestrzennej i jeżeli...
A z ręką na sercu pan widzi taką wizję i politykę przestrzenną miasta?
No ona jest realizowana w planach, tylko musimy też sobie zdawać sprawę, że w stosunku do inwestorów, zwłaszcza potężnych inwestorów, takich, którzy przynoszą miejsca pracy, takich, którzy są częściami międzynarodowych konglomeratów, miasto jest tutaj po prostu słabszym graczem. I oni są w stanie...
Każde miasto, nie tylko Szczecin.
Na co Warszawa jest taka znowu silna... To musimy patrzeć, że stoimy w obliczu gospodarki globalnej i ten nacisk, presja, to nie tylko polskich miast dotyczy. W Kolonii słyszałem z przerażeniem, jeden z profesorów planowania przestrzennego powiedział, że Kolonia, bogate niemieckie miasto, nie była w stanie sfinansować planu zagospodarowania przestrzennego i zleciła to konsorcjum inwestorów. Oni powiedzieli, wy będziecie się z tym bawić, będzie dużo kosztowało, my to zrobimy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi zrobimy. Dla niego był to skandal, bo to jest prywatyzacja jakby sfery publicznej. Władza oddaje swoje prerogatywy inwestorom, a jakie jest inne wyjście? No to wtedy nie będzie nic.
Parafrazując
inwestorzy
klasyka,
mówią, to my pójdziemy do innego miasta.
Parafrazując tak? Klasyka, można by było powiedzieć tak, wy macie rację, my mamy pieniądze i ci, którzy mają pieniądze, rozdają karty.
To znaczy, mnie się wydaje, że pewnie, znaczy może i tak jest, tylko gdyby miasto wyraźnie i gorzej, szerzej, ustawodawca wyraźnie powiedział, jeżeli chodzi o te obiekty wielkopowierzchniowe, tutaj się poglądy bardzo zmieniają. Ten pogląd, że one taki wielki ruch generują ciężarówek. Ja sam uczestniczyłem w takich studiach oceny oddziaływania na otoczenie. To jest nieprawda, wcale nie. Głównym problemem są później klienci. To jest o wiele większy ruch samochodowy. Ale to się może za kilkanaście lat w ogóle zmienić, bo nie będzie się opłacało jeździć po mieście samochodem spalinowym. W związku z tym trzeba do tego podchodzić też w taki sposób no jakby długofalowy.
Ja państwu przypomnę, że cały czas też jest problem z tak zwanym kodeksem urbanistyczno-budowlanym i między innymi te zmiany, czy propozycje zmian, o których rozmawiamy, no są w jakiejś mierze substytutem tego, na co cały czas czekamy, ponieważ prace nad tym kodeksem cały czas się przeciągają i zaproponowano właśnie zmiany w projekcie ustawy. No i pytanie, czy to uprości proces inwestycyjno-budowlany? To znów pytanie do Przemysława Wojnarowskiego. I drugie, bo już się pojawiają też głosy, że paradoksalnie być może czeka nas kolejny boom budowlany, żeby ewentualnie zdążyć przed tą cezurą marzec-kwiecień 2018.
No, ja powiem tak, że każda zmiana w tych przepisach około nieruchomościowych powoduje, że to stado, przepraszam za wyrażenie o tych naszych klientach, bo sam jestem też klientem, to baranów jest cały czas popędzane takim bacikiem, uważaj, bo tu zaraz się zmienią przepisy odnośnie finansowania, uważaj, zaraz się zmienią przepisy odnośnie gospodarki przestrzennej, uważaj, bo się zmienią ten. I my ciągle takie zrywy musimy robić, mobilizować się, podejmujemy decyzje pochopnie, nieprzemyślanie, a to są decyzje długofalowe. Ja jeszcze odniosę się do jednego, bo z panem profesorem swego czasu rozmawiałem na ten temat, odnośnie tych przepisów, przede wszystkim co do idei, bo odnieśmy się do tej idei. Głównym taką intencją i założeniem tych, którzy kiedykolwiek, bo to nie jest teraz tylko jest kontynuacja jakiegoś pomysłu, to jest uniknięcie efektu rozlewania się miast. I to była ta idea, która przyświecała temu, co dzisiaj zaczynamy obserwować. To polegało właśnie między innymi na tym, żeby gmina, która ma 5 tysięcy mieszkańców, nie miała wydanych WZ-ek na 25 tysięcy mieszkań na przykład. Życie wykreowało znowuż przestrzeń, która nie została do końca zdefiniowana i tam bardzo szybko mieliśmy efekty dookoła widoczne, sąsiednie gminy, gmina choćby nawet Dobra, w mierzenie przyrost mieszkańców w ciągu, nie wiem, dosłownie 10 lat podwoiła się. I to są te idee. I teraz intencją również jest to, żeby efektywniej wykorzystywać przestrzeń zurbanizowaną, o czym pani dyrektor powiedziała, żeby tam, gdzie są wolne przestrzenie, żeby one były efektywniej zabudowywane, burzone stare kamienice, w sensie te zdekapitalizowane, nie zabytki oczywiście mówię, żeby po prostu ta przestrzeń się stała efektywniejsza, a później dopiero jak już będzie wykorzystane to na maksa, to dopiero wtedy zaczyna się zabudowa sąsiednia. Tylko znowu odnoszę się i spróbuję pewną przewidzieć przyszłość. Aha. Skończy się to tym, że klient zapłaci za to wszystko. Dlatego, że znowu ten paraliż i wszystkie te elementy spowodują, że już dzisiaj, i wiemy o tym, ja rozmawiam z wieloma deweloperami, ukute już jest nowe pojęcie, które jest bardzo modne wśród deweloperów, tych, którzy myślę, że przetrwają nie jeden kataklizm prawny, zmian i tego, bank ziemi. Oni już teraz ten bank ziemi posiadają. Nakupowali odpowiednie ilości. Oczywiście mam nadzieję, że pani dyrektor wyprowadzi mnie z błędu, jeżeli popełniam błąd. Starają się o to, żeby nie mieć WZ-ki, tylko pozwolenie na budowę, które można rozpocząć, ono sobie niech toczy, a to jest dokument i decyzja administracyjna, która nie będzie w żaden sposób podważalna w tym momencie, tak?
Pozwolenie na budowę.
Ten bank ziemi, ta realizacja, kupują też tereny, które są z planami i z tym wszystkim. Więc tak, wprowadzenie tego kodeksu, to miał być główny zamysł i to działanie.
No oczywiście. No tylko, że kodeksu cały czas nie ma.
Znowu nie wyszło, no to zrobili ruch, ja to nazywam tylnym wejściem. I znowu gdzieś zostajemy, dlatego twierdzę, że w perspektywie 5 lat ceny gruntów pod budownictwo mieszkaniowe wzrosną, a i tak w efekcie końcowym zapłacą za to klienci.
Panie Przemysławie, jeszcze cytat. Manipulowanie przy rynku, który osiągnął tak dobry poziom dzięki elastyczności podaży, jest niebezpieczne. Brak elastyczności podaży spowoduje ogromne perturbacje. To rozwiązanie jest zagrożeniem rozchwiania mechanizmu popytu i podaży. Pan się zgadza z taką oceną?
W wielu sytuacjach powiedziałem, że trudno jest takie rzeczy już prognozować, jaki efekt tego będzie końcowy, bo jeszcze rozmawiamy o tak zwanej kulturze. O kulturze w kontekście przestrzegania tego prawa, kulturze stanowienia tego prawa i kulturze samych lokalnych społeczności, bo to jest idea. Jeżeli wszyscy będą przestrzegać tego, będą wyedukowani i będą wiedzieli, jakie mają prawa i w jaki sposób będzie to procedowane, to więcej odwagi będą mieli urzędnicy co do wydawanych decyzji, bo nie będą się bali, że co 5 minut będą się znajdować w sądzie sprawy, a tak dzisiaj jest. Mnóstwo jest spraw, które jak tylko jest spór, to od razu wszyscy lecą do sądu. A właśnie o tą kulturę chodzi. Jeżeli ktoś wie, w jakim zakresie może funkcjonować co do przepisów, przychodzi, urząd wydaje odpowiedni dokument i się to realizuje. Dzisiaj jest ciągle ta przepewnienie, przepychanka między tym prawem. Jeden nawet z konstytucjonalistów powiedział, że proszę państwa, nie czarujmy się. Zupełnie czym innym jest prawo uchwalone, a czym innym prawo realizowane, to interpretowane.
No i do tego jeszcze furtki i omijanie tegoż prawa. Dane z rynku mieszkań deweloperskich są więcej niż optymistyczne. Jak mówiłem, branża wyszła z kryzysu. W roku 2017 rozpoczęto blisko 100 tysięcy mieszkań przez ostatnie 12 miesięcy. 100 tysięcy. Tak wygląda liczba mieszkań. Dla porównania, 4 lata temu, w 2013 roku, oscylowała w granicach 46 tysięcy. To pokazuje, jak to wszystko jest realizowane i jaki jest rozmach. Drodzy państwo, na koniec plusy i minusy tych rozwiązań zacznie Norbert Lenart, doradca finansowy i kredytowy Nordfinanse.
Nie jest istotnie plusami jest to, że ustawa będzie uporządkowywać ten ład przestrzenny i bardzo dobrze, że takie kroki zostały podjęte, aczkolwiek wydaje mi się, że stawia w takiej sytuacji w krótkim terminie osoby i inwestorów, czy to prywatnych, czy to deweloperów, w bardzo krótkim okresie muszą wykonać pewne czynności, które na przykład planowali w dłuższym okresie wykonać i przydałby się tutaj może jakiś okres przejściowy, który pozwoliłby nie wprowadzać takiego chaosu w ciągu tych najbliższych kilku miesięcy, bo też zwiększona ilość zgłaszania inwestycji będzie powodowało to, że urzędy będą jeszcze bardziej obciążone, będą musiały to przerobić, wydać te decyzje. No i część osób będzie zadowolonych, że pozwolenie otrzymało, a część będzie musiało być może nawet odejść z kwitkiem z urzędu i nie uzyskać takiego pozwolenia.
No właśnie, a propos urzędu, dziś z nami pani dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Wiesława Rabińska. Z punktu widzenia urzędu właśnie i urzędników, to dobre rozwiązania, czy być może jeszcze bardziej skomplikują wam życie?
To znaczy, tu są różne zmiany w obu ustawach. Część jest takich porządkujących trochę i na pewno w prawie budowlanym jest kilka zapisów dotyczących uproszczeń, mniej projektów już nie budowlanych, tylko takich inwestycyjnych, które mają być jeszcze bardziej uproszczone, czyli to dla inwestorów niewątpliwie jest ułatwienie. Natomiast tam w zgłoszeniach też pewne rzeczy, które były niedoprecyzowane, są doprecyzowane, ale w ustawie o planowaniu rzeczywiście są to zmiany dosyć duże. Jeszcze powiem tylko na koniec szybciutko, że jest jeszcze jedna taka nowa procedura wyznaczania obszarów zorganizowanego inwestowania, ale to dla większych inwestycji, czyli mogą się inwestorzy ze sobą porozumieć. Jeśli takie obszary będą wyznaczone, to na tych obszarach sporządzać się będzie plan regulacyjny, to się nazywa. To jest taki rodzaj planu zagospodarowania, cała procedura, no ale to nie jest narzędzie od zaraz, tak? Tam będą umowy urbanistyczne do tego plus tak zwane zintegrowane pozwolenie, mniej więcej jak w specustawach, czyli podział załatwiający wycinkę drzew, to wszystko, ale to, jak mówię, wyznaczanie obszarów zorganizowanego inwestowania plus plan regulacyjny, to uchwała Rady Miasta jest, cała procedura, w związku z tym tego się nie zastosuje już od jutra, więc na razie będziemy dalej na planach, a 50%, panie redaktorze, to jest dużo naprawdę w skali kraju.
No tak, przekracza 20% średnią krajową. Naprawdę po minutce puenty, panie profesorze, Marek Dudkowski.
Dla mnie główną zaletą jest umocnienie relacji pomiędzy studium a planem miejscowym, która dotychczas była przynajmniej w praktyce taka sobie luźna, i wprowadzenie czegoś, co jest podstawą w krajach o podobnej kulturze planistycznej, mianowicie linii możliwości budowania. To jest granica strefy tego obszaru zurbanizowanego. Na nim zasadniczo można budować, a na pozostałym zasadniczo nie można budować. Mówimy o wyjątkach, ale to później. Czyli tutaj można, jeżeli się kupi działkę, to jest, właściwie ma prawo każdy. Mogą być wyjątki. A na tych pozostałych nie. To jest podstawowy instrument dla gmin, jak będą mądrze współpracowały z planistami, żeby to rozlewanie się ograniczało. Ale problem jest inny, proszę państwa. Gmina w tej chwili w myśl obecnego prawa powinna obsłużyć każdemu. infrastrukturalnie. I to te przez profesora Śleszyńskiego właśnie z IGPAN-u liczby obliczone, to idzie w setki milionów. To jest niewyobrażalne roszczenia tych wszystkich, którzy się wybudowali, bo im pozwolono, no to gmina powinna dostarczyć infrastrukturę, a nie jest w stanie tego zrobić.
No i znów dotykamy kolejnego problemu, a nie możemy go już dzisiaj podjąć. Przypominam, puenta do dyskusji, Przemysław Wojnarowski.
No, ja się odniosę tylko do tego, co powiedział pan profesor. Żyjemy w czasach, gdzie globalizacja dotyka nas już bardzo mocno i pojawianie się graczy w Polsce i w takich nawet miastach poza głównym nurtem, jak w Szczecinie, bo jeszcze nie jesteśmy w tej ekstralidze, przede wszystkim wymusza jedną rzecz. Dynamika zmian jest duża i uważam, że ci, którzy u góry, ci, którzy stanowią to prawo, żeby naprawdę dzisiaj przysiedli do odrobienia lekcji i zadań domowych i zrobili coś, co posłuży jak konstytucja Stanów na 200 lat.
I to życzyłbym sobie tego. To jest puenta naszej dyskusji. Wiesława Rabińska, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Profesor Marek Dudkowski, geograf i planista, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Dziękuję bardzo.
Norbert Lenart, doradca finansowy i kredytowy firma Nord Finanse.
Dziękuję
bardzo. Był z nami także Przemysław Wojnarowski, Instytut Studiów Regionalnych, analityk rynku nieruchomości. Bardzo dziękuję.